Panie mądrość nam w organizacji tego, abyś dał też wolontariuszy, którzy zaangażują się w to wydarzenie, abyś dotknął się serc ludzi, którzy Panie przyjdą tutaj i doświadczą właśnie tego miłosierdzia z naszej strony, ale też abyśmy my, Boże, mogli się dzielić tym miłosierdziem, które otrzymaliśmy od Ciebie w postaci zbawienia, w postaci Twojego Syna, który przyszedł tutaj na ziemię i umarł za nasze grzechy, Panie, abyśmy my mogli zostać zbawieni. Amen.
Amen.
Usiądźmy, a ja zapraszam pastora.
Dziękuję. Drogie dzieci, nie ma dzisiaj szkółki dla obu grup, więc zostajecie razem z nami. Tak, to o tym chcę powiedzieć. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre wydarzenie szkółkowe. Pisałem o tym na grupie WhatsAppowej, że rzeczywiście wczoraj był taki dzień historyczny dla nas. Historyczny, bo w marcu miną 2 lata, od kiedy możliwe było zakupienie nieruchomości na Toruńskiej. Przez ten czas bardzo dużo pracy tam włożyli. Ile pracy jeszcze jest, to ci, którzy tam jeżdżą, to wiedzą. Ale bardzo dużo pracy włożyliśmy, środków finansowych i rzeczywiście wczoraj było takie pierwsze oficjalne zborowe spotkanie tam. Jasne, były planszówki, ale planszówki trochę są poza konkursem, powiedziałbym. Bo to jest takie z kilkuosobowa. Wczoraj tam były 2 grupy szkółki niedzielnej, rodzice, korzystaliśmy z kuchni i to było spotkanie już takie w warunkach prawie nieremontowych. Prawie, bo tam zostały może jakieś 2 fronty do dokręcenia, do podłączenia płyta indukcyjna czy coś takiego. Gdzieś tam jeszcze trochę rzeczy takich remontowych w jednym pomieszczeniu schowanych, ale generalnie tak właśnie się wydarzyło, więc no to wielka łaska Boża było móc tam wczoraj być i pamiętać, co tam było jeszcze niedawno, jaki tam był stan, a teraz po prostu normalne, fajne, przyjemne do miejsca, do bycia tam pomieszczenia. Więc no, jestem naprawdę Bogu za to wdzięczny i wszystkim Wam, którzy wkładaliście w to swoje siły, finanse, modlitwy, jakkolwiek się do tego przyczyniliśmy, to rzeczywiście można z tego korzystać i jest to wielkie błogosławieństwo. Natomiast przechodząc do kazania, zacznę od pytania. W jakich 2 sytuacjach najłatwiej jest zgubić Pana Boga? Zgubić oczywiście w cudzysłowie. Rozumiecie? Tak jakby zapomnieć o Nim. Nie zwracać uwagi. W jakich 2 sytuacjach? Chodzi mi o... Jak jest dobrze. Tak, myślę, że kiedy wszystko jest spokojnie, kiedy wszystko jest przewidywalne, kiedy jest zwyczajne, Pan Bóg staje się po prostu jakimś elementem w układance puzli mojego życia. Ona się składa z różnych puzli. Pan Bóg jest po prostu jednym z wielu elementów. Na pewno to jest jeden czas, jak wszystko tak idzie, jakoś tak normalnie jest. Drugi?
Miłość do mamony.
No to może być z tym związane. Ja, może z tym, jak jest bardzo źle. Tak, jak się wszystko wali. Jak jesteśmy śmiertelnie przerażeni, przekonani, że Pan Bóg to chyba o nas zapomniał, a może w ogóle cała ta kwestia wiary to jest wmawianie sobie czegoś, czego tak naprawdę nie ma. No bo przecież nie mogłoby być aż tak źle, gdyby Pan Bóg był. I dzisiaj przyjrzymy się historii opisanej w Ewangelii Jana 6 rozdziale, gdzie w ciągu kilku godzin te 2 skrajności spotkały uczniów. Przyzwyczajenie i to, kiedy się wszystko wali. Zanim przeczytamy, to będzie początek 6 rozdziału, słowem kontekstu, jeszcze to, co było w rozdziale 5, dlatego że tydzień temu pastor Mikołaj Gławnik zakończył na końcówce 4 rozdziału, a potem jeszcze jest 5. 5 omawialiśmy rok temu przy okazji naszych rozważań z Ewangelii Jana. W 5 rozdziale jest uzdrowienie człowieka przy sadzawce. Pamiętacie, od 38 lat sparaliżowanego. Co to uzdrowienie odbyło się w szabat, co zamiast radości wywołało kontrowersje wśród Żydów, wśród szczególnie przywódców religijnych. To jest w 5 rozdziale. I później jest rozmowa Jezusa z Żydami, gdzie Jezus broni swojego autorytetu. Tego, że On rzeczywiście przychodzi z nieba i ma ten autorytet od Boga, Ojca i wskazuje na to, że wszystko, co czyni w imieniu Ojca w niebie. I kończy tę rozmowę, kończy się rozdział 5 następującymi słowy od wersetu 45, 5:45 i dalej. Jezus mówi do nich: przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on napisał o mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim słowom? Więc mamy, zarzuca Jezus im, że nie rozumieją tego, co mówi Mojżesz. Gdyby ze zrozumieniem oni czytali pisma, to przyjęliby Jezusa i poszliby za Jezusem. I osoba Mojżesza tu jest bardzo ważna, również dla naszego dzisiejszego tekstu i tego, o czym tutaj będziemy mówić. Od początku rozdziału szóstego, więc zmienia nam się narracja i mamy historię, którą opisują wszyscy czterej ewangeliści. Wszyscy czterej, co jest bardzo niezwykłe, że Jan również o tym pisze, to jest kilka tylko takich historii. Jan, który znał już wysoce prawdopodobne i chrześcijanie w jego czasach pod koniec pierwszego wieku znali wcześniejsze trzy Ewangelie. Dlatego on mnóstwo rzeczy pomija, które są w Ewangeliach synoptycznych, aby wprowadzić w coś innego i pokazać coś innego, ale te historie dwie akurat zawiera. Więc szósty rozdział, gdybyśmy to czytali w Ewangelii Mateusza, to widzielibyśmy, że tuż przed tym szóstym rozdziałem Jan Chrzciciel został pojmany i ścięty. Jan Chrzciciel został pojmany i ścięty. I wtedy dzieje się to. 6:1-21. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa: gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować. Sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział: 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Szymon, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział: każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami, dał ludziom tyle, ile chcieli. A gdy najedli się dosyta, powiedział do swoich uczniów: zbierzcie pozostałe kawałki, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałkami 5 jęczmiennych chlebów pozostałymi po jedzących napełnili 12 koszy. Gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą: ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, by go obwołać królem, znów samotnie oddalił się na górę. A gdy nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad wodę, wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg, do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezioro zaś burzyło się, smagane silnym wiatrem. Wtedy, a pokonali już 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się. Lecz on odezwał się do nich: to ja jestem, przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali. Zmienia nam się między 5 a 6 rozdziałem zupełnie narracja. Jak już powiedziałem, gdybyśmy to czytali w Ewangelii Mateusza, tam przeczytalibyśmy w 14 rozdziale, że po usłyszeniu o tym, że Jan Chrzciciel został stracony, został zabity, Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich wielu chorych. Więc wydaje się, że to wskutek śmierci Jana Chrzciciela Jezus chce być sam. Dlatego udaje się gdzieś samotnie. Chce uniknąć tłumu. Dlatego, że śmierć Jana Chrzciciela oznaczała, że nieuchronnie zbliża się również jego śmierć. Myślę, że Jan, który był dla Jezusa bardzo ważny, to dla naszego Pana musiało to być bardzo poruszające. Że Jan został ścięty. Jezus wiedział o tym, ale to oznaczało, że jego śmierć, jego misja również będzie dobiegać końca. I tutaj w 6 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 3 czytamy: Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. Więc myślę, że był sam, potem przyjechali do niego uczniowie, był razem z uczniami. No ale w wersecie 5 czytamy: gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum. Nie pozwolili im być za długo samymi. Mateusz pisze o tym, że Jezus zaczął ich uzdrawiać i że zrobił to z litości. I rzeczywiście Jezus ulitował się nad tym tłumem. Dlatego, że jak wiemy z Ewangelii Jana, tłum podążający za Jezusem nie rozumiał tego, kim jest Jezus. Prawda? I tutaj w wersecie 2, 6 rozdziału czytamy: podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Więc jak czytamy tą końcówkę tego wersetu, to chce się powiedzieć: o-o, już wiadomo, że to się nie skończy dobrze. Skoro podąża za nim tłum, który jego motywacją tłumu jest to, że widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Ten tłum ciągnie za Jezusem już od dłuższego czasu. Zaczęło się od wypędzenia przykupniów ze świątyni. Czytaliśmy, że tam wielu w niego uwierzyło, a jednocześnie padły tam te przeszywające słowa: Jezus jednak im nie wierzył, bo sam wiedział, co się w nich kryje. I tutaj w wersecie 2 widzimy, że ta historia również będzie bez happy endu. Podąża za nim tłum, bo po prostu szuka znaków, bo szuka fajerwerków, bo ludzie chcą, żeby Jezus im wyświadczył jakąś przysługę. Niemniej to ciekawe jest, że Jezus i tak im okazuje litość. Przecież zna motywację tych ludzi, wie, dlaczego tak się dzieje, i tak im okazuje litość. Uzdrowił wielu, nawet spośród tych, którzy go nie rozumieli. Nakarmił wszystkich tych, którzy tam byli, którzy nie byli zainteresowani nim jako prawdziwym Zbawicielem. Przyszli tam z powodu cudów, a Jezus mimo to przyszedł do nich z sercem, które widziało znacznie więcej. Jego miłość była prawdziwa, nawet wtedy, kiedy ich motywacje były fałszywe. I to jest dla mnie naprawdę niezwykłe w postawie Jezusa. Jego miłość, jego litość im okazana była prawdziwa, nawet kiedy ich motywacje były fałszywe. To jest miłosierdzie naszego Pana, który okazuje dobro nie dlatego, że ktoś na nie zasłużył, ale dlatego, że taki jest jego charakter. Że on po prostu jest dobrym Bogiem. On po prostu jest dobrym Bogiem, okazującym miłosierdzie o wiele większe, niż można by się tego spodziewać. No ale kiedy ten tłum tam nadciągał, czytamy w wersecie 5, że Jezus zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Ewangeliści synoptyczni, Mateusz, Marek, Łukasz, skupiają się na innym aspekcie tego cudu. Tak jak powiedziałem, ich Ewangelie już były spisane wtedy, kiedy Jan pisał swoją, już były znane między ludźmi, więc Jan postanawia opisać te cuda, ale pokazuje nam, jak ten cud dział się od środka. Bardzo lubię oglądać piłkę nożną, o czym często dosyć mówię. I często, jak coś się dzieje na boisku, to zastanawiam się, ciekawe, o czym oni tam rozmawiają, ci piłkarze. Albo ciekawe, o czym sędzia teraz, co sędzia mówi do tych piłkarzy. I dzisiaj to jest tak, że czasami na niektórych meczach piłkarze mają mikrofony i sędzia ma mikrofony, a nawet już kamerę ma sędzia i czasami realizator to pokazuje później po meczu, o czym oni rozmawiali niektórzy, albo co sędzia do kogoś mówił. To ja bardzo lubię ten właśnie takie od środka zobaczyć, co się dzieje. To tutaj nam Jan Ewangelista daje coś podobnego. Ewangeliści synoptyczni pokazali nam, jak to wyglądało z zewnątrz. Jan opisuje ze swoich wspomnień, jak to wyglądało od środka. Skupia się na uczniach, na tym, co było w środku, kiedy ta masa ludzi wcale tego nie dostrzegała. Więc Jezus wykorzystuje całą tę sytuację, aby nauczyć uczniów lekcji i używa do tego Filipa. I mówi: gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Więc nie chce ich odesłać. Jego miłosierdzie dla tego ludu wciąż trwa i ewidentnie chce, żeby uczniowie się czegoś nauczyli. I Filip popatrzył na lud, oszacował, ilu ludzi tam może być zgromadzonych, policzył szybko w głowie, jakiś może miał kalkulator, taki zegarek z kalkulatorem, oszacował i doszedł do wniosku: 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. 200 denarów, czyli 200 dniówek pracy robotnika fizycznego. Dlaczego taką kwotę, 200 denarów, Filip rzucił, nie wiemy. Może tyle na przykład mieli w swojej sakiewce. Akurat byłyby takie dobre czasy. 200 denarów, 200 dniówek mieć w sakiewce. Być może tyle mieli, nie wiemy. No on dochodzi do wniosku, że 200 denarów byłoby za mało. Dlaczego? Bo tych ludzi było przynajmniej kilkanaście tysięcy. Jeśli Jan pisze, że samych mężczyzn było 5 tysięcy, do tego kobiety i dzieci, to mogło być kilkanaście tysięcy ludzi. On mówi, gdybyśmy wydali 200 denarów to i tak nikt nawet po kawałeczku by nie dostał. Na to odezwał się, werset 8, jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Lecz cóż to jest na tak wielu? Co to jest za chłopczyk? Skąd jest ten chłopczyk? Skąd Andrzej o tym wiedział, że on to ma? Nie wiemy. W wielu filmach ten motyw jest pokazany. Często jest takie na szkółkach niedzielnych. Cała szkółka poświęcona, pamiętam, kiedyś była temu, jak ten chłopczyk gdzieś wychodzi rano i już tak wybiega i mama mówi, nie, poczekaj, jeszcze coś ci dam do spakowania i tak dalej. Nie wiemy tego, o co tutaj chodzi. Po prostu Jan nam opisuje, że znaleźli takiego chłopca, który był zaopatrzony w jedzenie. Jest tutaj oczywiście dobra lekcja. Warto mieć ze sobą zawsze jakieś jedzenie. To jest lekcja. Dzieci, jak macie plecaki, dzieci do szkoły, miejcie ze sobą jakieś jedzenie. Ono się może przydać wam albo komuś innemu. Więc Andrzej się o tym dowiedział i mówi, jest tutaj coś takiego. Ale cóż to jest na tak wielu, Panie Jezu? Więc widzimy bezradność uczniów. Filip mówi, nie mamy pieniędzy, żeby coś kupić. Andrzej mówi, jest jakiś chłopaczek, co ma 5 chlebów, 2 ryby. No ale cóż to jest? Panie Jezu, no jest słabo, no. Praza życia, jest słabo. I jak wiemy z wersetu 6, cała sprawa jest testem, jest próbą dla uczniów. Jezus wie, co chce zrobić, wie też, co zrobią uczniowie, ale chce ich pobudzić do myślenia i do działania. I uczniowie niestety ewidentnie ten test oblewają. Filip i Andrzej to ci, którzy od samego początku chodzą z Jezusem. W pierwszym rozdziale z imienia są nazwani jako ci, którzy od samego początku byli przez Jezusa powołani. Uwierzyli w to, kim jest Jezus. Byli z Nim w Kanie Galilejskiej. Widzieli cud w Kanie Galilejskiej, jak Jezus dokonał cudu na jedzeniu. Zamienił wodę w wino. Ale to był jeden cud. Zazwyczaj, jeśli chodzi o jedzenie, to chodzili je nakupować. Pamiętacie w rozdziale 4 Ewangelii Jana, Jezus rozmawiał z Samarytanką, gdzie poszli uczniowie? Kupić jedzenie. Więc czy Pan Bóg czyni cuda? Czy o tym wiedzieli? Oczywiście, że wiedzieli. Ale zazwyczaj jedzenie trzeba nakupić. Oni doświadczali wielkich rzeczy, ale wielkie rzeczy zdarzają się od czasu do czasu. Jezus tutaj czyni cuda, Jezus tutaj uzdrawia ludzi, ale domyślam się, że nawet najlepsze słodycze mogą się szybko znudzić, jeśli się tylko te słodycze je. Myślę, że uzdrowienia, jakich Jezus dokonywał, po prostu przestały na nich robić wrażenie w pewnym momencie. Stało się to dla nich taką rutyną, taką rzeczywistością. No to jest, że Jezus uzdrawia. No fajnie, pewnie, że fajnie. No. Idziemy dalej z życiem. Poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. Rutyna wdarła się w ich życie. Rutyna pełna błogosławieństwa, ale rutyna. Przyzwyczajenie do niezwykłych błogosławieństw życia z Jezusem też może stać się rutynowe. Z drugiej strony, chociaż doświadczali tego, co Jezus może zrobić z jedzeniem, widzieli to w Kanie Galilejskiej, to jakoś też łatwo o tym zapomnieć. Albo stwierdzić, raz się zdarzyło, to pewnie więcej się nie zdarzy. No. Ostatecznie tutaj wszystko rozbija się o jedną rzecz. Oni patrzą na ludzi, oni patrzą na to, jaka jest potrzeba, patrzą na siebie, dochodzą do wniosku, no nic się nie da zrobić. No. Logicznie myśląc, trzeba tych ludzi tutaj rozpuścić do domu. Chciałoby się powiedzieć, no a Jezus? Czy to nie przypomina nam nas? Dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwa. Doświadczamy ich wielu, ale łatwo się przyzwyczaić, nie? Do tych błogosławieństw. One na początku są takie fascynujące, ale łatwo się do tego przyzwyczaić. Uczniowie, którzy byli świadkami wielu cudów, nagle zapomnieli, jak potężny jest ich mistrz. I patrząc na tłum i licząc pieniądze i analizując możliwości, zapomnieli o Bożej mocy, która przekracza wszelkie ludzkie kalkulacje. I myślę, że my dzisiaj często stajemy przed podobnymi wyzwaniami. Rutyna. Wiele błogosławieństw, ale i tak rutyna. Codzienność, przyzwyczajenia. To nas może zamknąć w ograniczonej perspektywie, sprawiając, że zapominamy o miłosierdziu Jezusa i o Jego nieograniczonej mocy. Czasami przychodzimy do Niego z naszymi problemami, ale zamiast zaufać Jemu, znaczy wiemy, że trzeba Jezusowi o tym powiedzieć, tak? Więc tak powiemy, ale tak dorzucimy, ale Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola. I często ta fraza, Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola, która jest bardzo ważna i potrzebna, zgadzam się oczywiście, ale czy ona nie jest często takim, wiecie, że i tak się pewnie nie uda, więc wolę powiedzieć, niech będzie Twoja wola. Myślę, że tak często jest, że to jest taki bezpiecznik, że w razie czego, to niech będzie Twoja wola. Czy my rzeczywiście chcemy Bożej woli, czy tylko tak, taka już rutyna weszła do naszego życia, że Panie Boże, no powiem Ci, powiem, że powinienem, no ale i tak wszystko na mnie się opiera, no. Nie, jeszcze niech będzie Twoja wola, no pewnie nie będzie, pewnie ma być tak jak było zazwyczaj. Kiedyś słyszałem takie ważne zdanie. Ktoś powiedział, największym zagrożeniem dla życia duchowego nie jest burza, ale senność. Nie jest burza, ale senność. Za chwilę zresztą to zobaczymy, że burza nie była dla nich zagrożeniem. Brak Jezusa był dla nich zagrożeniem. John Piper, którego bardzo lubię słuchać i czytać, powiedział niegdyś, największa przepaść w Kościele jest między tym, co wiemy o Jezusie, a tym, że nie żyjemy tak, jakby to była prawda. Największa przepaść w Kościele jest między tym, co wiemy o Jezusie, a tym, że nie żyjemy tak, jakby to była prawda. I nie chodzi o to, żeby na Jezusie coś wymuszać. Ale chodzi o to, żeby Jemu zaufać. Żeby te słowa, ale Panie Boże, niech będzie wola Twoja, były naprawdę wypowiedziane z serca. Boże, Ty prowadź, ja się Tobie poddaję. A nie wypowiedziane jako taki bezpiecznik, pewnie się nie uda to, o co się modlę, więc niech będzie Twoja wola, czyli nie chcesz tak, jak ja bym chciał. Oni wpadli w tą pułapkę rutyny. A co z nami? Jezus przejął pałeczkę i widzimy od wersetu 10. Mówi, każcie zgromadzonym usiąść. Jan mówi, miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus zaś wziął chleb, podziękował i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami. Dał ludziom tyle, ile chcieli. Proste? No proste. Jezus wziął, podziękował i rozdał tyle, ile chcieli, ludzie dostali. Nie tylko, że troszkę się najedli. Tyle, ile chcieli, każdy mógł zjeść. Proste. I być może oni są w tym samym miejscu teraz, gdzie Jezus wygłosił swoje słynne kazanie na górze. Bo czytamy, że jest to na górze i czytamy, że trawa obficie porastała i czytamy, że ludzie wiedzieli, gdzie Jezusa szukać, że tak naturalnie im to przyszło, żeby tam Go szukać. Niektórzy komentatorzy biblijni mówią, że to było regularne miejsce, gdzie Jezus spotykał się z tłumem i być może tam też wygłosił swoje słynne kazanie na górze zapisane w Ewangelii Mateusza. I jeśli byłoby to samo miejsce, to wypadałoby tutaj przeczytać jeden z najpiękniejszych fragmentów kazania na górze, jeśli w ogóle można mówić, że jedne są piękne, a inne piękniejsze, ale przeczytam 6 rozdział od wersetu 25. Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ukrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki, nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty, nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlaczego nie martwicie się? Dlaczego nie martwicie się i nie zastanawiacie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Proste? Proste. Przestańcie się martwić. Tylko zaufajcie. I nie wiem, z czym się dzisiaj mierzysz, ale zaufaj Jezusowi. Jezus tutaj w tym tekście z Ewangelii Mateusza nie obiecuje cudownych rozwiązań. Wielkich, spektakularnych, chociaż one się zdarzają. Ale to, co obiecuje, to to, że Bóg poprowadzi. Więc przestań się martwić. Największa przepaść w Kościele jest między tym, co wiemy o Jezusie, a tym, że nie żyjemy tak, jakby to była prawda. Wdziera się rutyna. Jezus zaserwował lekcję o swoim błogosławieństwie i obfitości, co? Bo gdy się najedli, zebrali kawałki i z 5 jęczmiennych chlebów pozostałymi po jedzeniu napełnili jeszcze 12 koszy. To jest Boża obfitość i Boże zaopatrzenie. Natomiast niestety uczniowie oblali ten test. Tłum, jak zresztą od początku można było się spodziewać, też to zrobił. 14-15, gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą, ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, by go obwołać królem, znów samotnie oddalił się na górę. Więc lud widzi wielki cud, ale wciąż nie widzi Jezusa takim, jakim on jest naprawdę. I nie rozumie tego, o co chodzi Jezusowi. Uznają go za proroka, który miał przyjść na świat. To jest proroctwo Mojżesza o tym, że nastanie kiedyś taki prorok jak on. Ale oni chcą sobie tego proroka przywłaszczyć. Jako rozwiązanie polityczne. Jako rozwiązanie ziemskie. Jako rozwiązanie chwilowe. I to jest niezwykły paradoks, bo oni doświadczali jego mocy, zjedli chleb jego miłosierdzia, ale nie pragnęli jego prawdziwego królestwa. Oni chcieli tylko użyteczności jego królestwa. I tu jest właśnie to echo końcówki rozdziału 5. Oni myślą, że znają Mojżesza, ale tak naprawdę nie rozumieją, że Mojżesz prowadził do Jezusa, do tego, który nie jest królem według ludzkich kategorii, ale jest królem, którego trzeba przyjąć przez wiarę i posłuszeństwo. Oni chcą Jezusa jako dostawcę chleba, ale nie chcą Jezusa jako chleb życia, co Jezus im pokaże w dalszej części tego rozdziału. Jezus nie pozwala im uczynić go takim królem, jakiego oni oczekują, dlatego że Królestwo Boże nie buduje się ludzkimi ambicjami, ani nie buduje się manipulacją tłumu, ale buduje się dziełem Ojca i drogą krzyża. Dlatego Jezus oddala się, nawet pośród entuzjazmu tłumu. Ludzie są podekscytowani Jezusem, a On odchodzi, dlatego że ich ekscytacja nie równa się wierze. Nie równa się zbawczej wierze. Więc zmierzając do końca, przeczytajmy jeszcze o drugim wielkim cudzie, jaki wydarzył się tego samego dnia. Od wersetu 16 czytamy, że gdy nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad wodę, wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg. Do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezioro zaś burzyło się, smagane silnym wiatrem. Wtedy, a pokonali już 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się. Lecz on odezwał się do nich, to ja jestem, przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali. Wiele o tym cudzie już powiedziano. Myślę, że obydwa te cuda, plus Kana Galilejska, to są chyba trzy najbardziej znane cuda Jezusa w popkulturze. Że wszyscy kojarzą to, że Jezus zamienił wino w wodę, rozmnożył jedzenie i szedł po wodzie. Wszyscy to kojarzą. Więc co tu jeszcze można o tym powiedzieć? Myślę, że można, bo łatwo nam umykają niektóre takie oczywiste rzeczy. Więc ewangelista Mateusz mówi, że ci uczniowie popłynęli na drugą stronę jeziora na wyraźne polecenie Jezusa. Więc można powiedzieć, że to był drugi test dla nich tego dnia. Przecież Jezus wiedział, że posyła ich w burzę i powiedział, przeprawcie się, a ja do was tam później dotrę. Jaka miała być nauka płynąca z tego testu? Myślę, że taka sama jak za pierwszym razem. Więc oni wsiedli, jest wielki sztorm, wiosłują, przepłynęli około 5 kilometrów po jeziorze. Sztorm jest ogromny, oni są doświadczonymi rybakami, jak wiemy. Towarzyszył im ogromny strach, dlatego że Jezus mówi, żeby przestali się bać, więc bardzo się bali. I lekcja, jaką Jezus chce im przekazać, jest to, kiedy mówi, przestańcie się bać, bo to ja jestem z wami. Więc to już nie była rutyna, to było coś zupełnie odwrotnego. Rutyną byłoby spokojne przepłynięcie tego jeziora. I takie to normalne, że łatwo przepłynąć. Tu jest skrajnie inna sytuacja. Jest zmiana pogody, a zmiany pogody i uspokojenia pogody w wykonaniu Jezusa jeszcze nie widzieli. Więc bali się bardzo. Było czego się bać. Jezus nie umniejsza w ogóle rzeczywistości tego sztormu. To jest naprawdę straszna burza. Ale on przychodzi do nich i mówi, panowie, przestańcie się bać. Zobaczyli Jezusa idącego po wodzie, myśleli, że to w ogóle duch, tym bardziej się boją. Mówi, przestańcie się bać, bo to ja jestem. Bo to ja jestem. Nie trzeba się bać, bo to Jezus jest z nimi. Zatem może to nie rutyna jest dzisiaj twoim problemem, jak we wcześniejszych wersetach, ale strach. Prawdziwy, bo jest czego się bać. Odpowiedź jest taka sama. To ja jestem. I myślę, że właśnie o to chodzi w tym rozdziale, że mamy dwie sceny. Nakarmienie tłumu i burza na jeziorze, które uczą dokładnie tego samego, tylko z dwóch stron. Najpierw w spokojnej dolinie, gdzie trawa jest zbójna i wszyscy mają czas, żeby usiąść. Pytanie brzmiało, czy potrafisz zaufać Jezusowi, kiedy wszystko jest zwyczajne? Dzień jak co dzień. Czy potrafisz zaufać Jezusowi, że On może ogarnąć twoją rutynę? Czy kiedy ci się wydaje, zwyczajna rzecz, nie mamy jedzenia, trudno, idziemy do domu. Czy wciąż potrafisz zaufać Jezusowi, że On może wejść w twoją rutynę? Czy w rutynie pamiętasz, że On jest twoim zaopatrzeniem? A potem w samym środku ciemności, kryzysu, przy wietrze, która prawie przewraca łódź, pytanie brzmi, czy potrafisz zaufać Jezusowi, kiedy jesteś przerażony i absolutnie nic nie kontrolujesz? I w obu przypadkach odpowiedź Boga jest identyczna. Jezus wchodzi ze swoim działaniem. I Jezus jest rozwiązaniem. To ja jestem, przestańcie się bać. To ja jestem. To jest echo imienia Boga z krzaka płonącego, który objawił się Mojżeszowi. To jest ten sam Bóg. To jest to samo objawienie tego samego Boga, ale dwa różne konteksty. Jeden testujący naszą ospałość, drugi testujący nasz lęk. I tu dotykamy właśnie tych bardzo osobistych rzeczy. Niektórzy z nas przegrywają w życiu duchowym nie dlatego, że jest burza, ale właśnie dlatego, że jest cicho. I jakoś tak ciężko zaufać Jezusowi. Zasypiamy, przyzwyczajamy się i przestajemy się spodziewać czegokolwiek od Boga. A inni przegrywają, bo każde drżenie fal rodzi panikę. I się zastanawiamy, czy Pan Bóg w ogóle jest. A On przychodzi zarówno wtedy, kiedy jest rutynowo, jak i wtedy, kiedy walczymy o każdy oddech i myślimy, że się utopimy. I kiedy przychodzi, nie przynosi najpierw rozwiązania i nie mówi, słuchajcie, ja wiem, co zrobić. Rozmnożymy ten chleb. Chłopaki, dajcie spokój. Zaufajcie. Powiem wam, co zrobimy. Ale nie przychodzi na tym jeziorze i mówi, dobra, zaraz uspokoję tą burzę. On nie przychodzi i nie mówi najpierw im, jakie jest rozwiązanie. On przychodzi i objawia siebie. Mówi, to ja jestem. Nie mówi już po burzy, nie mówi o to milion bochenków chleba. Mówi, ja jestem. Tak jakby chciał powiedzieć, jeśli macie mnie, macie wszystko, co wam naprawdę jest potrzebne. Więc być może najważniejszą modlitwą, która wypływa jako zastosowanie tego tekstu, nie jest Panie, nakarm mnie, ani Panie, ucisz burzę. Ale najważniejszą modlitwą jest Panie, spraw, abym Ciebie widział pośród mojego chleba codzienności i pośród mojego sztormu lęku. Panie, spraw, abym Ciebie widział pośród chleba codzienności i sztormu lęku. Dlatego pytanie, które ten rozdział zostawia, brzmi, czy żyjesz tak, jakby Jezus był obecny w tym, co zwyczajne i w tym, co przerażające? Czy tak jak uczniowie, może wiele o Nim wiesz i że błogosławieństwa Jego, które już Ci po prostu tak, może nie zbrzydły, ale stały się rzeczywistością codzienną? A może jak tłum cieszymy się Jego darami, ale nie przyjmujemy Go jako Króla? To dzisiaj ten tekst zaprasza nas do powrotu do Jezusa w obu miejscach, i w naszej senności duchowej, i w naszym strachu. Na samym początku i później w środku zwracałem uwagę na osobę Mojżesza. To nie jest przypadek, dlatego że, jak już mówiłem, rozdział 5 kończy się Mojżeszem, gdzie Jezus mówi, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, bo Mojżesz o mnie pisał i na mnie wskazywał. I w tym rozdziale 6 Jezus znowu do Mojżesza nawiązuje, ale tym razem wobec tłumu. I tłum też to zauważył. Więc po nakarmieniu 5000 mówią, to jest ten prorok, który miał przyjść. To jest ten, o którym mówił Mojżesz. Ale Jan, ewangelista, autor tej Ewangelii, chce, żebyśmy zobaczyli coś więcej. Owszem, Jezus jest spełnieniem tego proroctwa o tym, o doskonalszym Mojżeszu. Ale Jezus jest kimś większym niż tylko prorokiem. Mojżesz modlił się i manna spadła z nieba. A Jezus wziął chleb i sam go rozmnożył. Mojżesz stanął nad Morzem Czerwonym, a Bóg rozdzielił wody tego morza. A Jezus chodził po wodzie. Mojżesz mówił, tak mówi Pan. A Jezus mówi, to ja jestem. Mojżesz prowadził lud przez pustynię do ziemi obiecanej. Jezus prowadzi swój lud przez pustynię tego świata do nowego stworzenia. Więc Jan konsekwentnie pokazuje, to nie Mojżesz jest centrum. Mojżesz wskazuje na Jezusa. Tak jak cień wskazuje na światło, znak drogowy wskazuje na cel. I znowu to ma dla nas ważne znaczenie, bo nawet dzisiaj w naszym życiu duchowym często zatrzymujemy się na takich naszych Mojżeszach. Na tym, co jest religijne, takie tradycyjne, do czego się już przyzwyczailiśmy, na słowach, na darach Bożych, na moralności, na tym, co kiedyś tam Pan Bóg uczynił. Ale Mojżesz nie może nasycić serca. Historia, przeszłość nie może nasycić serca. Nie może chodzić po wodzie, kiedy toniesz. Nie może powiedzieć, ja jestem. Mojżesz miał prowadzić do Jezusa. Tylko Jezus ratuje. Więc niech Duch Święty obudzi w nas nową wrażliwość na Jego obecność. Niech nauczy nas wołać do Niego, gdy brakuje chleba. Nie tylko wtedy, kiedy wdziera się woda do łodzi. W jednym i w drugim potrzebujemy Jezusa tak samo. Jezu, bądź moim królem. Bądź moim chlebem. Bądź tym, którego widzę, zarówno w ciszy, jak i w burzy. Największą przepaścią w Kościele, największa przepaść w Kościele jest między tym, co wiemy o Jezusie, a tym, że nie żyjemy tak, jakby to była prawda. Obyśmy nie wpasowali się w to zdanie, ale rzeczywiście ufali Chrystusowi we wszystkim, co nas spotyka. Amen. Amen. Amen.